Na początek spróbuję wyjaśnić naturę, funkcję tego poselstwa. Jego zadaniem nie jest to, żeby nas przez chwilę pobudzić i zainspirować. Nie jest ono poświęcone naszemu osobistemu życiu chrześcijańskiemu, osobistemu życiu z Panem, mimo że to będzie wyeksponowane. Naturą i celem poselstwa drugiego jest przedstawienie bardzo szerokiego spojrzenia. Można tu użyć słowa wizja, ale z pewnych powodów wolę podkreślić słowo spojrzenie. Szerokie spojrzenie, oczywiście z konkretnych rozdziałów Księgi Jozuego, które obejmuje szczegółowe zrozumienie ziemi Kanaan. Po drugie, obejmuje ono spojrzenie na konieczność wojny. Tego, że zawładnięcie ziemią Kanaan wymaga nieprzerwanych działań wojennych. Trzecim elementem tego spojrzenia jest to, żeby ujrzeć niektóre z niezbędnych czynników do odniesienia zwycięstwa w wojnie. Mojżesz zwracał się do ludu na różnych etapach przed przekroczeniem rzeki, instruując ich, co mają najpierw zrobić w ziemi, a następnie prowadząc ich do pierwszej bitwy. Zwraca on się do ludu Bożego jako całości. A więc wszyscy musimy słuchać osobiście. Wierzymy, że duch życia i duch rzeczywistości będzie usługiwał czymś każdemu z nas według naszych potrzeb. Ale byłoby bardzo pomocnym dla nas, gdybyśmy byli świadomi, że jesteśmy na tym szkoleniu i przyjmujemy to poselstwo nie jako jednostki, ale jako członkowie ciała, zbiorowego Chrystusa, wyrażonego życiem w kościołach, że wszystko, co zostanie przedstawione, jest sprawą zbiorową. Jednak każdy uczestnik, tak jak w armii, każdy żołnierz musi być przeszkolony. Ale to szkolenie odbywa się ze zbiorową świadomością. Tak więc tytuł brzmi: Posiąść ziemię Kanaan, pokonując siły szatańskie. W Księdze Jozuego zatem, a ostatecznie w naszym wspólnym doświadczeniu, ziemia Kanaan wraz z jej znaczeniem i duchowe, demoniczne siły, siły szatańskie i wojna są nierozłączne na tym konkretnym etapie. Nie wiem, kiedy powstały niektóre z tych pieśni w dodatku o wszechzawierającym Chrystusie. Mam na myśli tę. Jezus, wszechzawierający Chrystus, jest wszystkim dla nas. Może 40, prawie 50 lat temu. Ale w praktyce nie istnieje rzeczywistość tych pieśni. Dobrze jest je śpiewać, zachęcam do śpiewania, ale musimy iść naprzód, ponieważ zajęcie ziemi Kanaan wymaga prowadzenia wojny. Wojny, aby posiąść ziemię, wojny, aby pokonać złych mieszkańców tej ziemi. Teraz szybko mogę przeczytać pierwsze trzy punkty, dodając jedną ważną uwagę. Punkt pierwszy. W Starym Testamencie znajduje się typologia, zbiór typów, a w Nowym całkowite wypełnienie tej typologii dotyczącej Bożej ekonomii. Paweł powiedział, że napisane to zostało dla nas, a my to święci w kościołach. A typ, słowo typ, używamy w odniesieniu do osoby lub rzeczy, które obrazują coś o duchowym znaczeniu. A typologia to studium i interpretacja tych typów i symboli. Jest to przede wszystkim zagadnienie biblijne. I nie robimy tego w sposób niefrasobliwy. Interpretacja typów jest zdefiniowana i przedstawiona w Nowym Testamencie. Musimy je połączyć w całość. I nie chcemy tak po prostu, lekko podchodzić do niej z jakąś własną fantazją. Dwa. Księga Jozuego zawiera głębokie typy. W posestwie trzecim zobaczycie, że przejście przez Jordan było typem o głębokim znaczeniu. Również w posestwie trzecim zobaczycie znaczenie tego, dlaczego kapłani, niosąc arkę, jako pierwsi weszli do rzeki. I stali w niej, aż cały lud przeszedł. Co to oznacza? I oczywiście samą ziemię. I poselstwo pierwsze pokazuje bardzo wyraźnie, zadziwiająco wyraźnie, jak sam Jozue jest typem. Punkt trzeci. Głębsze znaczenie Księgi Jozuego polega na wzięciu ziemi w posiadanie. Wszyscy znamy, i to od bardzo dawna, kolejność ksiąg w Starym Testamencie, że Księga Jozuego następuje po Księdze Powtórzonego Prawa. W gruncie rzeczy jednak to, czego Mojżesz uczy lud w Księdze Powtórzonego Prawa, mogło być praktykowane tylko po zdobyciu dobrej ziemi. Nacisk kładziony był na życie w dobrej ziemi. A zatem Jozue rozpoczyna księgi historyczne, które są ostatnimi, jakie pozostały w naszym studium krystalizującym, które pod względem doświadczenia poprzedzają to, co jest objawione w Księdze Powtórzonego Prawa. Nie możemy mieszkać w ziemi, dopóki jej nie posiądziemy i dopóki wróg, który uzurpował sobie prawo do niej, nie zostanie zniszczony. Tak więc głębsze znaczenie tej księgi polega na zdobyciu ziemi, wejście do ziemi, następnie działania wojenne, porażki i błędy oraz radzenie sobie z nimi, a następnie przydział części ziemi. Potem Jozue zakończył swój bieg i wydał polecenie, aby lud służył Bogu. I wypowiedział ten cenny werset: lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Teraz przechodzimy do istoty tego poselstwa. Części 4, 5, 6, 7 i 8. Przedstawiając je, chcę podkreślić, że w każdej z tych pięciu części jest ważny czasownik, który stanowi centrum tego, co widzimy, czego się uczymy i do czego się stosujemy osobiście i zbiorowo. Podam wam więc cztery słowa. Jedno z nich jest użyte dwa razy, jak się przekonacie. Wymienię je teraz. To może nadać pewną strukturę jako sposób postrzegania szczegółów w planie i tego, co jest podkreślane w przemawianiu. W czwartym punkcie rzymskim słowem tym jest wiedzieć. Jest coś, co musimy wiedzieć. Nie tylko wiedzieć o tym. Wiedzieć dzięki światłu, wiedzieć dzięki wizji, wiedzieć dzięki doświadczeniu. A drugim czasownikiem, który będzie w części piątej, jest angażować się. Nie chodzi tu o zaloty. Chodzi o aktywne uczestnictwo w czymś. A potem w części szóstej kluczowym słowem jest widzieć. Właściwie to jest osoba, którą musimy widzieć, zanim będziemy mogli posiąść ziemię. Następnie w części siódmej znów będziemy mieli słowo czasownik znać, ponieważ będziemy rozpatrywać niezbędne czynniki, a wiedzieć w tym duchowym znaczeniu obejmuje naszego ducha, nasz odnowiony umysł, nasze serce zwrócone i otwarte na Pana, naszego wyćwiczonego ducha. A potem ostatnia, bardzo krótka część, ale myślę, że uznacie ją za przyjemny sposób na zakończenie. A czasownik w niej to uczyć się. Uczyć się. A będzie to uczenie się przez praktykę. Rzymski punkt czwarty. Jest tu duże brzemię, żebyśmy ujrzeli i zrozumieli. Aby zrozumieć znaczenie wejścia przez Izraelitów do Kanaanu i prowadzonej tam wojny, musimy wiedzieć, że w typologii Kanaan ma dwojakie znaczenie. Musimy o tym wiedzieć, o dwojakim znaczeniu. I owszem, będą chwile w naszej modlitwie, w naszym doświadczeniu, w naszej społeczności, w usługiwaniu, kiedy będziemy kłaść nacisk na jeden z tych aspektów, nieco bardziej niż na drugi, ale one idą ze sobą w parze. Wojna ma na celu to, aby posiąść dobrą ziemię. Teraz przenosimy to do teraźniejszości. Bez niezbędnej wojny prowadzonej przez nas w pańskim odzyskiwaniu nie będzie można posiąść dobrej ziemi, która jest obrazem wszechzawierającego Chrystusa. Możemy mieć doktrynę, możemy czytać książki, możemy śpiewać pieśni. Nie ma w tym nic złego. Ale powiem tak, i może jestem w tej kwestii nieco osamotniony, nie wiem, ale nasze spotkania przy stole Pańskim, w ich formalizmie, przewidywalności, braku chwały, i czci, które wypływają z naszego doświadczenia wszechzewrającego Chrystusa, są wskaźnikiem tego, gdzie jesteśmy i czego potrzebujemy. Wierzę jednak, że dokonujemy osobistego postępu w naszym życiu z Panem i w życiu zbiorowym, kiedy mamy właściwe zrozumienie tego, czego potrzebujemy. A jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że jest tu przetworzony i zwieńczony Trójjedyny Bóg, gotowy zaspokoić tę potrzebę w cudowny sposób i zabrać nas razem tam, gdzie nigdy wcześniej nie byliśmy. A od strony pozytywnej, Kanaan, ziemia obfitująca bogactwa, oznacza wszechzawierającego Chrystusa z Jego niezgłębionym bogactwem. Wiem, że jest to znajome. Ale jeżeli jesteśmy w duchu, to jesteśmy w nowości życia, chodzimy w nowości życia, służymy w nowości ducha. Tak więc te podpunkty mogą być dla nas nowe i świeże. Tak więc ziemia Kanaan obrazuje wszechzawierającego Chrystusa z Jego niezgłębionymi bogactwami. Są one niewyczerpalne. Wierzę, że przez całą wieczność będziemy je odkrywać i nic nie będzie się powtarzać. One są po prostu niezgłębione, wykraczające poza nasze możliwości, niekończące się, niezgłębione bogactwa. Dobra ziemia to największy typ Chrystusa, jaki znajdujemy w Piśmie Świętym. Największy typ. Dobra ziemia, ziemia Kanaan, to typ Chrystusa, który jest wszystkimi i we wszystkich i wszystkim dla nas. I to wyrażenie, że Chrystus jest dla mnie wszystkim, to też jest tylko szczery zwrot, który może się pojawić w społeczności, w naszej modlitwie. Pamiętam, że kilka lat temu bardzo droga siostra, wierna od dziesięcioleci, starsza siostra, nie w porównaniu ze mną starsza, ale starsza w porównaniu z osobą we wczesnym wieku średnim, bardzo kochała Pana i była wierna w dążeniu do celu. I wtedy w społeczności powiedziała: Chrystus jest dla mnie wszystkim. A ja jej nie krytykowałem, nie robię tego, nie osądzałem jej, nic nie powiedziałem. Ale to nie jest rzeczywistość. Gdy teraz mówisz, Chrystus nie jest rzeczywistością tego, co mówisz. Ale jeśli ona naprawdę wierzy, że jest w tej rzeczywistości, Chrystus jest dla mnie wszystkim, to albo brakuje jej światła, albo jest nad wyraz dojrzała w doświadczeniu Chrystusa, ponieważ, szczerze mówiąc, nie mogę tak powiedzieć. Mogę powiedzieć, że dzisiaj Chrystus znaczy dla mnie o wiele więcej, niż kiedy ostatni raz wygłaszałem poselstwo szkoleniowe. To mogę powiedzieć. On dzisiaj znaczy dla mnie o wiele więcej niż 5 lat temu, ale nie ośmielę się powiedzieć, że Chrystus w doświadczeniu jest dla mnie wszystkim. Gdybym tak powiedział, to między chwilą obecną a porą pożegnania coś się wydarzy, co pokaże mi, że Chrystus nie jest tym dla ciebie. I tak jesteśmy w tym razem. Razem idziemy do przodu. Tworzymy jedną całość. Jesteśmy armią poruszającą się jako jedność. Uczymy się razem. Uczymy się o siebie nawzajem. Walczymy razem. Walczymy o siebie nawzajem. Wzajemnie się pasiemy. Nosimy siebie nawzajem. Razem zdobędziemy tę ziemię. Pan nie będzie musiał czekać na kolejne pokolenie. Nadszedł czas. On mówi to do nas, ponieważ teraz jest czas, aby to się stało. 3. W Biblii ziemia to figura, symbol Chrystusa, sama ziemia, W podpunktach widać to wyraźnie. Ziemia, która wynurzyła się z wód śmierci trzeciego dnia w Księdze Rodzaju, 1, 9 i 10 i 13, to typ zmartwychwstałego Chrystusa, który wyrwał się ze śmierci na trzeci dzień. Przeczytajcie przepisy, doskonałe przepisy dotyczące tych wersetów w przekładzie Odzyskiwania. Wiele różnych rodzajów życia w Księdze Rodzaju 1.11 do 12 i 24 do 25 pochodziło z ziemi. Oznacza to, że Chrystus jest źródłem wszelkiego życia. Zamiar, jaki miał Bóg, objawiony w Piśmie Świętym, polega na tym, że Chrystus powinien być naszą ziemią. Tak jest obraz. Tak więc Abraham, kiedy został powołany z demonicznej, bałwochwalczej ziemi, szuka innego królestwa, innego miasta, innej sfery, w której mógłby się znaleźć. I my również odbywamy tę samą podróż. 4. Ziemia Kanaan obrazuje Chrystusa jako dobrą ziemię. Ziemię, która wynurza się z wód śmierci. Tak więc jedną z cech typologii ziemi Kanaan jest zmartwychwstałe życie Chrystusa, ziemia, która wynurzyła się z wody śmierci. I wierzę, że być może każdy z nas w jakimś stopniu, a przynajmniej wielu z nas w tym pomieszczeniu i ci, którzy usłyszą to poselstwo podczas szkolenia, możemy szczerze zaświadczyć, że Chrystus, który żyje w nas, wielokrotnie, raz po raz, przeprowadził nas przez wody śmierci. On nas przeprowadził. Nie jest to dla nas zaledwie doktryna. Stało się to nawet w wymiarze zbiorowym i osobistym. A więc dobra ziemia jest ziemią zmartwychwstania. Już samo to, że tu jesteśmy, oznacza, że jesteśmy w sferze zmartwychwstania. Mieszkać tutaj to mieszkać w sferze, gdzie nie ma śmierci. Życie zmartwychwstania zwycięża. A więc ta część planu pokazuje nam pozytywne strony. I to jest strona, którą akcentowaliśmy. To nie był błąd. Po prostu tam byliśmy. Ale chcę podkreślić, że jeśli nie znamy negatywnej strony i wiemy w sposób, który jest dla nas prawdziwy, niech Pan mnie osłoni, żebym to mógł powiedzieć. Ponieważ dzień i noc jestem na wojnie. Niekończący się atak, niekończący się opór. Dlaczego? Ponieważ wróg nie chce, abyśmy doświadczali i radowali się wszechzawierającym Chrystusem. Ponieważ jeśli to będziemy robić, rzeczywistość ciała Chrystusa wyłoni się, ciało zostanie zbudowane, nowy człowiek będzie dojrzały i przejawi się, a oblubienica przygotuje się. Tak więc mamy do czynienia z silnym sprzeciwem i wszelkiego rodzaju podstępnymi planami w sferze wroga, aby nam przeszkodzić, zniechęcić nas, powstrzymać nas. I dlatego musimy zdać sobie sprawę, że jest wróg. Wojna jest nieuchronna, więc niech tak będzie. Zostaliśmy wyprowadzeni z Egiptu. Przeprowadzono nas przez pustynię. Byliśmy na to przygotowani. Przeszliśmy przez Jordan i zastosowaliśmy śmierć Chrystusa do nas samych i naszej naturalnej konstytucji. Jesteśmy tutaj, a ta ziemia została nam obiecana przez Boga. Ziemia jest pańska. To jest nasze dziedzictwo. Zajmujecie bezprawnie tę ziemię. To przywłaszczenie. Nie odejdziecie? Oto prowadzi nas Jozue, zwycięski Chrystus, jest naszym wodzem. Patrzcie tylko, jak armia się posuwa. Bo teraz te dwa aspekty są połączone w naszej wewnętrznej świadomości. Od strony negatywnej, Kanaan oznacza część powietrzną. Niebiańską, mrocznego królestwa szatana. Okręgi niebiańskie, w których jest pełno szatańskich sił. Tak, jest to podwójna typologia wszechzawierającego Chrystusa, jednak jest to typologia pewnego poziomu w niebiosach, z którego rządzi wróg. I będzie tam rządził do czasu, aż dziecko mężczyzna zostanie pochwycone, jak to zostało ukazane w Objawienia 12. I z pewnością chcemy być z tymi pierwocinami, które dołączą do dziecka mężczyzny, aby zostać pochwyconymi, ponieważ w niebie natychmiast wybuchnie wojna, aniołowie Boży będą walczyć przeciwko szatanowi i jego aniołom, a diabeł i wszyscy jego aniołowie zostaną strąceni na ziemię. Nie chcą być na ziemi podczas tych 3,5 roku. Ale my nie jesteśmy na tym etapie. Musimy rozpoznać, co jest w tej niebiańskiej części. Jeden szatan ma władzę i aniołów podwładnych, którzy są zwierzchnościami, mocami i władcami ciemności tego świata. Ma zatem swoje królestwo, władzę ciemności. Szatan, Boży wróg, stara się ze wszystkich sił powstrzymać Boży lud od radowania się wszechzawierającym Chrystusem jako dobrą ziemią. Aż dotąd złe siły zasłaniają przed Bożym ludem to, że Chrystus jest wszechzawierający. Co było tematem konferencji Bratelli w grudniu 1962 roku, która oficjalnie rozpoczęła jego posługę? Wszechzawierający Chrystus. Pamiętam, jak kilkadziesiąt lat temu, nie powiem, kim była ta osoba, ale był to ktoś, kto miał podstawy, aby szczerze ze mną porozmawiać. Powiedziała: Ronie, okradasz się z tak wielu korzyści płynących z Chrystusa. Byłem za to bardzo wdzięczny. Nie zraniło mnie to. To mnie oświeciło, otworzyło mi drogę, by iść dalej. Zrozumiałem, że wróg używał mojego ja, aby pozbawić mnie, mojej części, mojego dziedzictwa w dobrej ziemi. Nie było to cudowne przemienienie, ale nastąpił zwrot. Zrozumiałem, Panie, przyznaję, że wróg jest problemem i ja jestem problemem dla mnie. Teraz mogę skupić się na Twoim zwycięstwie, Panie. Punkt trzeci. List do Efezjan wskazuje, że w okręgach niebiańskich znajdują się różne warstwy. Dobra nowina jest taka, że jest on w niższej warstwie. W tej chwili siedzimy z Chrystusem w niebiosach, w najwyższej warstwie, podobnie jak w pieśni nad pieśniami. W rozdziale czwartym patrzymy w dół i prowadzimy wojnę z pozycji wniebowstąpienia. Niech to będzie w nas wyryte. Nie możemy brać udziału w walce, jeśli jesteśmy ziemscy, nawet w pewnym sensie tylko na ludzki sposób, upadły ludzki sposób, ale nie w zły sposób. Potrzebujemy tej pozycji i wtedy będziemy mieli widok. A jeśli będziemy mieli taką perspektywę, To podniesie modlitewną posługę Kościoła, ponieważ damy sobie sprawę, że to, co ostatnio działo się pomiędzy Izraelem a Hamasem, to nie jest tylko coś ludzkiego, to nie jest tylko coś związanego z ideologiami i rządami. Stoją za tym szatańskie moce. To, co ma miejsce w tym kraju, w mediach głównego nurtu, w najróżniejszych sprawach, nie popadamy w obsesję na tym punkcie, ale mamy rozeznanie, jesteśmy wyżej, widzimy, jak działają złe moce w powietrzu. I Pan potrzebuje swojego ciała, nowego człowieka, swojej odpowiedniczki, aby byli zbiorowym wojownikiem, który rozprawi się z szatańskimi mocami w powietrzu, aby otworzyć drogę dzieciom Bożym, by weszły do dobrej ziemi, do zajęcia swojej części, do pracy na niej i do radowania się nim w najwyższym stopniu i do zgromadzania się na ucztach i składania ofiar Panu, za którymi szukający Ojciec tęskni od wieków. Teraz podpunkty w punkcie trzecim. Chrystus znajduje się w najwyższej warstwie, trzecim niebie, żeby być dla nas wszystkim jako dobra ziemia. A zatem musimy być w doświadczeniu we wniebowstąpieniu, aby radować się Chrystusem jako naszą dobrą ziemią. Ponieważ jesteśmy na pozycji wniebowstąpienia, możesz chcieć przestudiować ten rozdział w doświadczeniu życia. Następnie, to zaraz po poznaniu ciała następuje życie we wniebowstąpieniu. Potem jest sprawa panującej władzy i wojna. W tym samym czasie jesteśmy posadzeni w niebiosach, a ponieważ jesteśmy tam, jesteśmy w dobrej ziemi, rozkoszując się Chrystusem, a kiedy radujemy się Nim, jesteśmy świadomi wroga w powietrzu i walczymy, nie tylko za siebie, ale za wszystkie dzieci Boże. A walczymy za nich, ponieważ walczymy o to, aby wola Boża była wykonana na ziemi, aby pragnienie Jego serca zostało zaspokojone, aby Jego wola została wypełniona, aby Jego cel został zrealizowany. B. W niższej warstwie, warstwie okręgów niebiańskich, powietrzu, szatan, władca nad władzą powietrza, przeszkadza ludowi znajdującemu się na ziemi w kontaktowaniu się z Bogiem i przyjmowaniu Chrystusa. Obrazem tego są Kananejczycy, którzy przeszkadzali Izraelowi w wejściu do dobrej ziemi. Tak więc mamy jasność, że są dwa poziomy. 4. Kananejczycy przedstawiają w formie typu upadłych, zbuntowanych aniołów, którzy podążają za szatanem i którzy stali się mocami, władcami i władzami w szatańskim królestwie, duchowymi siłami zła w okręgach niebiańskich. Czy zaczynacie więc odnosić wrażenie, że te dwa aspekty typologii ziemi są teraz nierozłączne? Ponieważ są to siły szatańskie, utrzymujące lud Boży z dala od jego dziedzictwa. Chrystus już pokonał wroga, ale świadectwo o tym, obwieszczanie tego jest naszą odpowiedzialnością. Musimy zdać sobie sprawę. Nie spacerujemy sobie tak po prostu do tej pięknej ziemi i niech Jozue po prostu rozdzieli według Boga. A teraz jesteśmy na swoim miejscu, jesteśmy tacy szczęśliwi, jest cudownie. Potem orientujemy się, że są tu Nefilim. Są tu te złe istoty. Nie chcą, żebyśmy tu byli i my nie chcemy, żeby oni tu byli. A więc nie wycofujemy się, a wy nie zostajecie. Zaczyna się więc wojna. I nawet te plemiona, Dwa i pół plemiona na końcu Księgi Liczb chciały mieć swoją część po drugiej stronie Jordanu. I w końcu Mojżesz ustąpił im pod warunkiem, że oni, mężczyźni, po osiedleniu swojej rodziny i swoich zwierząt, dołączą do swoich braci, aby walczyć o ich część w dobrej ziemi. Nie osiedlajcie się tutaj i nie mówcie, mamy swoje miejsce. Nie. Możecie już mieć swoje dziedzictwo, ale musicie być świadomi całego ciała i przyłączyć się do wojowników, aby walczyć w imieniu wszystkich świętych. Jest to kluczowy aspekt posługi i dzieła, który musi być rozwinięty i będzie. C. O dwojakim znaczeniu Kanaanu w typologii mowa jest w liście do Efezjan. W tym sensie Księga Jozuego ze Starego Testamentu jest porównywalna z listem do Efezjan, ponieważ obie te księgi są relacją na temat Kanaanu. Jak tylko dzieci Izraela weszły do Kanaanu, zaczęły korzystać z bogactw Chrystusa i podjęły wojnę. W poselstwie piątym będzie zachwycające przesłanie. Kto je wygłosi, jeszcze nie wiemy. O mannie, która ustała, ponieważ teraz mieli płody dobrej ziemi. List do Efezjan 3:8 mówi o bogactwie Chrystusa, a wersety 1:3, 2:6 i 6:12 o okręgach niebiańskich. Wskazuje to, że w Kościele powinniśmy radować się bogactwem Chrystusa i podejmować duchową wojnę. Radować się bogactwem Chrystusa i podejmować duchową wojnę. Z pewnością chciałbym, jeśli nie w tym roku, to może w przyszłym, wkrótce. Im wcześniej, tym lepiej, kiedy 31 grudnia późno w nocy spojrzymy na miniony rok i zastanowimy się, jak scharakteryzowalibyśmy ten rok w Kościele, w którym jesteśmy. I powiedzielibyśmy, dzięki Panu, cóż to był za rok? Rok radowania się bogactwem Chrystusa i podejmowania duchowej wojny. Nie możemy tego jeszcze powiedzieć, ale nie jestem rozczarowany. Gdybym był rozczarowany, nie byłoby mnie tutaj. Gdybym nie był pełen nadziei, nie byłoby mnie tutaj. Gdybym nie wierzył, że Pan poprowadzi nas razem w tej wspaniałej sferze, nie napisałbym tego planu. To się wydarzy. Nie rzucamy słów na wiatr. Wierzymy, że ręka Pana będzie podążać za Jego Słowem. A serce świętych na całej ziemi, tak jak wasze, jest otwarte. Ich poświęcenie jest świeże. Starają się przed Panem. Chcą, aby On powrócił po swoją oblubienicę. Chcemy, aby Królestwo przyszło. Tak więc z pewnością Pan będzie miał możliwość iść dalej. 3. Bez Księgi Jozuego nie możemy w pełni zrozumieć duchowej wojny, o której mówi list do Efezjan 6:10-20. Punkt 5. Jeśli mamy posiąść dobrą ziemię, żeby w ten sposób wypełnił się Boży zamysł, musimy podjąć duchową wojnę, aby pokonać szatańskie siły. Jest tu słowo podjąć, aktywnie uczestniczyć. I w pewnym sensie omówiłem już częściowo brzemię w tej części planu, tak jak myślę, że Duch Święty kierował. Teraz jednak podejdziemy do tego w sposób ukierunkowany. Musimy zdać sobie sprawę z konieczności prowadzenia duchowej wojny. Zdać sobie sprawę. Co to znaczy zdać sobie sprawę? To wtedy, gdy coś staje się dla ciebie rzeczywiste. Kiedyś zatrzymałem się na weekend u brata i jego żony w San Francisco. I podczas śniadania, z jakiegoś powodu, On po prostu robił tak, patrząc na mnie, zastanawiałem się, dlaczego? Dlaczego on tak robi? Potem, kiedy wstałem, było tam duże lustro i zobaczyłem, że zapomniałem się uczesać po umyciu włosów, więc nie zdawałem sobie z tego sprawy. Wszyscy inni to widzieli. Ja tego nie widziałem. Tak więc, kiedy zdałem sobie z tego sprawę, coś, co było faktem, stało się dla mnie rzeczywistością. A więc chcemy mieć tę świadomość konieczności, nie obowiązku, jak w przypadku powinności, konieczności wojny toczonej między Królestwem Szatana a Bożym Królestwem. Kiedy Izrael był gotów wziąć w posiadanie ziemię Kanaan, w ziemi tej pełno było ludzi opętanych przez demony, czcicieli bożków i nefilim. Dlatego właśnie trzeba było usunąć okupantów. To nie są normalni ludzie, którzy po prostu powiedzieliby, dobra, zdajemy sobie sprawę, że macie prawo do tej ziemi, poddajemy się. Nie ma zbyt wielu takich jak Rahab, którzy by tak postąpili, ale oni są całkowicie jedno z wrogiem i wyrazem wroga. I są ludzkimi agentami używanymi przez wroga. Według typologii więc należy się z nimi rozprawić. W znaczeniu duchowym jednak nie odnoszą się one do osób. Nie walczymy przeciwko krwi i ciału, nie walczymy z żadnymi osobami, ale z wrogiem, który je wykorzystuje. C. Ponieważ Nefilim, mieszanina upadłych aniołów i upadłego człowieka, mieszkali w ziemi Kanaan, Bóg nakazał dzieciom Izraela przejąć tę ziemię i zniszczyć każdą żywą istotę, żeby oczyścić ród ludzki. Pan naprawdę troszczy się o ród ludzki. Zastanawiam się tylko, co czuje on wobec tego, co dzieje się w Kalifornii i w innych miejscach, w szkołach publicznych, gdzie naucza się o gender, o tym i o tamtym. Jak Bóg, który powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, mężczyznę i kobietę, czuje się z tym, co wróg robi z ludźmi. W 1971 roku Bradley wygłosił poselstwo z serii poselstw na temat ofiary pokarmu w książce o rzeczywistości ofiar. Poselstwo to dotyczyło ofiary pokarmu i wojny duchowej. Rozesłał wiadomość do kościołów. Musicie wysłuchać tego poselstwa. Trzeba było odsłuchać nagrania z taśmy szpulowej. Wyodrębnił wtedy trzy rzeczy, których wróg używał, aby zniszczyć i zabić młodych ludzi. I tak oto widzimy z pozytywnej strony, że Pan pragnie normalności. Nawet w nadchodzącym królestwie będą narody, a nie synowie Boży. Będą narody przywrócone do stanu pierwotnego stworzenia Bożego sprzed upadku. Bóg kocha ludzi, stworzył nas, abyśmy Go wyrażali i reprezentowali. A kiedy mamy do czynienia z tego rodzaju całkowitą degradacją, musi to zostać usunięte. Jeden, zgodnie z boską myślą, musiała się dokonać zagłada narodów znajdujących się w ziemi Kanaan, ponieważ były one diabelskie i zespoliły się z demonami. Dwa, Kanańczycy oznaczają nie tylko upadłych aniołów, ale także ludzi, którzy złączyli się ze złymi duchami, szatańską mocą ciemności w powietrzu. D. Walka Izraelitów z mieszkańcami ziemi obrazuje niewidzialną duchową wojnę, jaka toczy się na widzialnej scenie na ziemi. I mamy tu nawiązanie do Daniela. Kiedy Daniel zrozumiał, że nadchodzi czas wypełnienia się proroctwa Jeremiasza, proroctwa o powrocie po 70 latach, zaczął się modlić. Modlił się przez 21 dni. Naprawdę intensywna modlitwa. Nie mogę się doczekać dnia, w którym go spotkam. I po tym czasie ukazał mu się anioł od Boga, a później ukazał mu się sam Chrystus. A anioł powiedział, że od czasu, gdy zaczął się modlić, w powietrzu toczyła się bitwa z siłami rządzącymi tym i tamtym krajem. I tyle czasu zajęło dostarczenie ci wiadomości od Boga. To ukazuje nam ważną duchową świadomość. Czyli niewidzialną duchową wojnę, która toczy się za widzialną sceną na ziemi. Chcę to powiedzieć delikatnie i w nieco ograniczony sposób. Kiedy modlimy się osobiście, z towarzyszami, w grupach, w końcu być może według języka, którym się posługujemy, dzielnicy, w której mieszkamy, nasza modlitwa nie powinna ograniczać się do tego, co widzialne, co widzimy, że się dzieje, do tego, kto mówi to, kto robi tamto, dlaczego wystrzelili oni 4000 rakiet, dlaczego Izrael odpowiada w ten sposób, dlaczego w całym kraju jest tak wiele antysemityzmu. Możemy się modlić. Panie, modlimy się. Prosimy, uspokój wszystkich i po prostu ich powstrzymaj. Nie ma w tym nic złego. Jednak jeśli mamy świadomość, że istnieją złe siły, które są niewidzialne, Panie, siedzimy z Tobą w niebiosach i kierujemy naszą modlitwę w Twoim imieniu, aby się z tym uporać. Musimy zdać sobie z tego sprawę, w przeciwnym razie nie mamy pojęcia, z kim walczymy i jak walczyć. Ale to będzie dla naszej przyszłej nauki, bez wątpienia. Punkty pierwszy i drugi w podpunkcie D. To istotne, żebyśmy zobaczyli, iż za kulisami rozgrywa się duchowa potyczka, niewidzialna dla ludzkich oczu. Nie znam zbyt wielu szczegółów, ale do pewnego stopnia orientuję się na podstawie tego, czym dzielił się Brad Lee. Był bardzo czujny, jeśli chodzi o sytuację na świecie, bardzo czujny. A kiedy rozpadł się Związek Radziecki, wielu z nas pamięta, czym dzielił się Brad Lee. On jest z Panem jako sługa wieku i przyszło brzemię. Dlaczego by nie udać się do Rosji, do rosyjskojęzycznego świata? Z pewnością to wróg posłużył się takimi ludźmi jak Lenin, Stalin, tym niegodziwym reżimem, ale jest wyższa władza i niebiosa zdecydowały, że przyjdzie czas, kiedy Związek Radziecki się rozpadnie. Żeby jednak tak się stało, święci musieli się modlić latami. Drodzy bracia, przez wiele lat za świat rosyjskojęzyczny. I chciałem nauczyć się czegoś od brata Joela. Poprosiłem go o społeczność, po prostu szczerze. Chciałbym się nauczyć z Twojego doświadczenia modlitewnego. A on podzielił się ze mną szeregiem rzeczy. Pewna osoba była u władzy. Jakkolwiek ich nazywają, przywódca. I modląc się, mówili do Pana, Panie, czy chcesz, aby on pozostał na tym stanowisku? Szczerze czujemy, że on powinien być usunięty. I w ciągu jednego roku usunięto 3 najważniejsze osoby. Nikt nie modlił się o to, żeby ktoś umarł, żeby zachorował, żeby uciekł z Rosji na Hawaje. Ale modlitwa taka jest oparta na uświadomieniu sobie istnienia niewidzialnej sfery. Nie oznacza to, że nie modlimy się o rzeczy praktyczne. Pan powiedział, módlcie się, Ojcze, daj nam chleba naszego codziennego. Ojciec wie, czego nam potrzeba. Paweł powiedział świętym Filipi, nie martwcie się, ale dawajcie poznać wszystkie wasze prośby. Jest czas na to, by modlić się o to, co praktyczne, zewnętrzne, konieczne rzeczy. Ale ja wciąż pytam, może ryzykuję mówiąc tak, gdzie jest ta niezbędna modlitewna posługa Kościoła, która jest zobrazowana w osobie Daniela, abyśmy się po prostu nauczyli. Panie, naucz nas. Uczniowie nie powiedzieli do Niego tego dnia, Panie, naucz nas, jak się modlić. Powiedzieli, naucz nas modlić się. Panie, naucz nas modlić się z taką świadomością. Walka prowadzona przez dzieci Izraela z Kananejczykami w celu wzięcia w posiadanie dobrej ziemi i korzystanie z niej obrazuje duchową wojnę prowadzoną z duchowymi siłami zła w okręgach niebiańskich przez cały Kościół. Cały, włączając wszystkich członków, żeby święci mogli radować się Chrystusem, który jest wszechzawierającą ziemią. Nie przypominam sobie, aby kiedykolwiek, jestem tylko jedną osobą, oczywiście, nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek modlił się z innymi lub na spotkaniu przeciwko duchowym siłom zła, które przeszkadzają świętym w radowaniu się wszechzawierającym Chrystusem. Czy jest świadomość tego? Czy wśród braci współpracujących, braci wiodących jest wystarczające zrozumienie tego? Niebezpieczeństwo pojawia się wtedy, gdy jesteśmy przeświadczeni, że to mamy. Błogosławieni ubodzy w duchu, którzy mówią, Panie, co to znaczy modlić się w ten sposób? Modlitwami wojennymi. Naucz nas. Jesteśmy braćmi niosącymi odpowiedzialność za dzieło. Naucz nas. Jesteśmy braćmi wygłaszającymi przemówienia. Ucz nas, a potem ucz wszystkich świętych. On czeka na tę prostą modlitwę. Naucz nas takiej modlitwy. F. Chrystus jest naszą dobrą ziemią, Bóg zaś chce, żebyśmy zyskiwali Chrystusa. Jednakże między nami a dobrą ziemią rozciąga się warstwa z diabelskimi, demonicznymi siłami. Och, po prostu nienawidzę wroga. To taki złodziej, jest rabusiem, wystarczająco długo przeszkadzał, okradał nas już wystarczająco długo, czas na kontratak. Jeśli mamy wziąć posiadanie dobrą ziemię i z niej korzystać, musimy pokonać szatańskie siły. 1. Toczy się nadzwyczaj prawdziwa duchowa wojna, w którą musimy się włączyć. Musimy toczyć bitwę, żeby zyskiwać wszechzawierającego Chrystusa w celu zbudowania Kościoła jako ciała Chrystusa, nowego człowieka i Królestwa Bożego. Mogłem dodać i oblubienicę Chrystusa. Co go sprowadzi z powrotem? Objawienie 19. Oblubienica przygotowała się. A oblubienica, która jest gotowa, jest oblubienicą, zbiorową odpowiedniczką, ukonstytuowaną z wszechzawierającego Chrystusa, którego doświadczała i którym raduje się dzień po dniu. Ponadto w poselstwie, które wygłosiłem wcześniej, jedną z cech przygotowanej oblubienicy jest to, że ma ona doświadczenie wojenne. Nie spodziewam się i nie sugeruję, aby młodzi bracia i siostry w trakcie zalotów, podążając za pańskim prowadzeniem, kiedy zamierza się oświadczyć, nie sądzę, że mówi, w trakcie zalotów jednym z moich warunków jest to, że musisz być wojownikiem. Co masz na myśli? Mam dopiero 25 lat i myślałam o tym i o tamtym. Nie, nie próbuj czegoś takiego i niepotrzebnie nie obciążaj starania się o jej rękę. Po prostu bądź normalny, stosownie do swojego wieku. Staram się to odnieść do kościoła. Jeśli oblubienica jest gotowa, jest wojownikiem. Ponieważ 3,5 roku po ślubie wyruszają w podróż do Armagedonu. Lubię o tym mówić, ponieważ to jest to, co kochane kobiety często mówią, kiedy są proszone, aby gdzieś pojechać. No, a w co ja mam się ubrać na wyjazd do Armagedonu? Kochanie, to, co masz na sobie, jest doskonałe. Twoja suknia ślubna jest twoim mundurem na bitwę. Jednym z powodów, dla których cię poślubiłem, jest to, że jesteś doświadczonym wojownikiem. Chodźmy. Chodźmy. To nie jest tylko marzenie, to jest Biblia. Chcę tam być, a czy wy nie chcecie tam być? Czy nie chcecie zobaczyć, jak ten wiek kończy się za naszego życia? Oblubnica jest gotowa. Możemy modlić się tak na całej ziemi. Panie, przyjdź, oblubnica jest gotowa. Wiemy, że teraz jest już gotowa. 2. Jeśli mamy wziąć w posiadanie Chrystusa i Nim się radować, musimy być zbiorowym wojownikiem, Kościołem, jako ciałem Chrystusa, który walczy z szatańskimi siłami i je pokonuje. Abyśmy zyskiwali więcej Chrystusa w celu zbudowania Jego ciała, zakładając i szerząc Królestwo Boże, żeby Chrystus mógł powrócić i odziedziczyć ziemię. Teraz przechodzimy dalej i potrzebujemy najwyżej około 20 minut. Odmierzam sobie 75 minut, może 76. Nie będzie to jednak 300. Być może 76. Punkt 6. Aby prowadzić duchową wojnę, musimy mieć wizję odsłaniającą Chrystusa jako wodza wojska Jahwe. Wszyscy myśleli, że Jozue był wodzem i nim był. Był przywódcą. Ale prawdziwym wodzem jest Chrystus. I ten przywódca musi sobie zdać sprawę, że to nie on jest przywódcą. I tak Chrystus po prostu się ujawnił. Tylko przeczytajcie te wersety. Kim więc jesteś? Jesteś po naszej czy po ich stronie? A Pan na to, ja jestem wodzem, ja jestem przywódcą. Innymi słowy, ja jestem po stronie Boga, Ty jesteś po mojej stronie. Musimy ujrzeć tę osobę. Nie chcemy, aby bitwa przeszkodziła nam w skupieniu się na osobie, na wodzu, który nas prowadzi, na naszym prawdziwym Jozue. Jozue był widocznym wodzem wojska Jahwe, Chrystus zaś niewidocznym wodzem, który walczył z 7 plemionami kananejskimi za Izrael. Tak więc wszyscy musimy zobaczyć. Współpracownicy muszą zobaczyć, że prawdziwym pracownikiem jest Chrystus. Starsi muszą zobaczyć prawdziwego starszego, wiedzącego, którym jest Chrystus. I jak cudownie jest mieć Go za przywódcę w bitwie. Tego, który już zniszczył diabła na krzyżu i ma wszelką władzę w niebie i na ziemi. O, jakiż to wódz! Wystarczy powiedzieć amen na wszystko, co on mówi. A w następnej części zapoznamy się z tym, czego on wymaga. B. Z powodu wizji Chrystusa jako wodza wojska Jahwe, przez cały czas Jozue musiał stać na pozycji uświęcenia, świętości. Świętość to natura i właściwość bycia świętym. Uświęcenie dla Boga to praktyczny skutek, określona cecha w działaniu i stan końcowy powstały przez to, że zostajemy uświęceni. Teraz wracamy do czasownika znać. Musimy znać niezbędne czynniki, które uzdolniły lud Izraela do tego, żeby był zwycięski w pierwszej bitwie, jaką stoczył. Mogłaby się na ten temat odbyć cała konferencja, ale myślę, że na razie wystarczy poświęcić 10 minut. Musimy znać w sposób, który próbowałem opisać wcześniej, niezbędne czynniki, które uzdalniają nas do tego, abyśmy odnieśli zwycięstwo. Nie musimy być pokonani. Nie musimy mieć własnego doświadczenia zaj. Możemy uczyć się od innych z naszej historii, na cudzych błędach. Możemy się uczyć po prostu znając wszystkie niezbędne czynniki. I tak oto mamy ich tutaj 6. A. Zamknięcie Jerycha i uniemożliwienie wchodzenia do niego i wychodzenia z niego oznacza, że doszło do związania mocy ciemności, duchowych sił zła w okręgach niebiańskich. W Ewangelii Mateusza 12:29 Pan wypędził demona. Powiedział wtedy: gdy wchodzisz do domu i chcesz zabrać wszystko, co do ciebie należy, musisz najpierw związać mocarza. Tak więc pierwszą rzeczą jest uświadomienie sobie, że niebiosa związały wrogów. Teraz modlimy się wiążącymi modlitwami na ziemi. B. Boży lud nie musiał niczego robić, żeby zniszczyć Jerycho. Co to za bitwa? Nie musimy nic robić. Po prostu postępujcie zgodnie ze wskazówkami. Maszerujcie dookoła i bądźcie cicho. A potem, gdy maszerujemy 7 razy, 7. dnia, po prostu zróbcie dokładnie to, co wam powiedziano. Ponieważ Chrystus jest zwycięzcą, to jest wódz, który prowadzi, zwycięski wódz. C. Musiał jedynie wierzyć i ufać Bogu, słuchać wskazówek wodza wojska Izraela i wywyższać Chrystusa za sprawą niesienia arki. Wierzymy. Ufamy Bogu. Chcemy słuchać wskazówek wodza wojska Izraela. Słuchać, jak Pan podkreśla to w objawieniu 2 i 3. Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi do kościołów. Brad Lee poczynił komentarz, myślę, że jest to w studium życia, może nie być tego w przypisie, że słyszenie jest głębsze niż widzenie i że widzenie opiera się na słyszeniu. Jeśli więc ktoś daje świadectwo lub wygłasza poselstwo, a wy słyszycie w swoim duchu, wkrótce potem wewnątrz ujrzycie coś, czego wcześniej nie widzieliście. Tak więc musicie nauczyć się słuchać. A Pan w Ewangeliach chce, byśmy zważali na to, co słyszymy. Powiedział też: zważajcie, jak słyszycie. Powodem wielu kłopotów było to, że ludzie słyszeli niewłaściwe rzeczy, słyszeli niewłaściwe osoby. Ale kiedy słyszymy naszego wodza, zwycięstwo jest pewne. D. Niesienie tutaj arki przez kapłanów pokazuje, że w duchowej wojnie pierwsze, co powinniśmy zrobić, to wywyższać Chrystusa, oddając Mu pierwsze miejsce, pierwszeństwo we wszystkim. Arka. My po prostu podążamy za arką. To arka prowadzi. My wywyższamy Chrystusa. I to jest coś, czego musimy się nauczyć. A nauczymy się tego przez praktykę. Ponieważ kiedy mamy przystąpić do jakiejś bitwy lub modlitwy o kluczową sprawę, bardzo łatwo jest skoncentrować się na problemach, na sytuacji, na tym, o co powinniśmy się modlić. Musimy się jednak nauczyć i nauczymy się, więc nie jest to rozkaz, to rodzaj mini proroctwa. Nauczymy się osobiście i razem wywyższać Chrystusa, zanim cokolwiek zrobimy. Wywyższamy Ciebie, Ty masz pierwsze miejsce w tej sprawie. I w tej sprawie, o którą będziemy się modlić na naszym spotkaniu modlitewnym, Ty masz pierwszeństwo, słuchamy Ciebie, wywyższamy Ciebie, chwalimy Ciebie. Ty jesteś naszym wspaniałym wodzem, Ty jesteś wszechzawierającym Chrystusem. Kiedy lud Izraela, punkt pierwszy, przypuścił atak na Jerycho, uczynił to pod dowództwem Chrystusa, przedstawionego w formie typu przez Arkę. Kiedy więc wywyższamy Go, dajemy Mu pierwszeństwo, wtedy ma On otwartą drogę do tego, by mówić. A my wówczas odpowiadamy bez wysiłku, samorzutnie. Dwa, Arka, typ Chrystusa, który był głównodowodzącym ludu, jako pierwsza zaatakowała wrogów. On stanął na czele. Z jakiegoś powodu byłem głęboko poruszony, kiedy usłyszałem świadectwo pewnego generała. Szkolił on żołnierzy podczas wojny w Wietnamie. Szkolił ich, a potem wylatywali na pole bitwy helikopterem. Tak im powiedział. I tak zrobił. Będę pierwszym, który wyjdzie z helikoptera i postawi stopę na ziemi. I będę ostatnim, który do niego wróci. To jest tylko człowiek. Nie wiem, czy zbawiony, czy nie, utkwiło mi to w pamięci, ponieważ przywodzi mi to na myśl Chrystusa. Ty zawsze pierwszy stawiasz stopę na polu bitwy. I nie mówisz, że ja jestem generałem, ja wchodzę pierwszy, jestem ważny. Nie, On troszczy się o każdego z nas i jeśli zostaliśmy zranieni, jeśli cokolwiek nam się stało, On wszystkich nas z powrotem sprowadza, a potem wchodzi do helikoptera. Czyż On nie jest wspaniały? Jakież to serce, jakaż miłość. W samym środku bitwy taka troska pełna miłości. Och, jaką tu mamy lekcję. Milczeć aż do wydania rozkazu do krzyczenia znaczy wykonywać coś w pański sposób bez wyrażania jakichś myśli, opinii czy emocji. Żaden współpracownik, żaden brat wiodący nie może myśleć, że ja stanowię wyjątek. Ja jestem tym, który wydaje rozkazy, i nie chcę słyszeć niczyich myśli, opinii czy odczuć. Jesteście żołnierzami w wojsku. Raczej, i to mogę poświadczyć, kiedy Pan mówi o pewnych sprawach za pośrednictwem przemawiania brata Lee, nie podążałem za przemawianiem zaledwie człowieka. Przemawiał wódz armii. On nie mówił od samego siebie. I dlatego nie będę proponował żadnej myśli, żadnej opinii, żadnego odczucia. To jest Bóg. To jest Bóg, który przemawia. Pozostać w milczeniu aż do chwili, gdy padł rozkaz, by krzyczeć. F. W pierwszej bitwie stoczonej przez Izrael po przeprawieniu się przez Jordan odniesiono zwycięstwo nad Jerychem nie dzięki walce Izraelitów, ale zadęciu w trąby i krzyczeniu oznaczających świadczenie o Bogu i ogłaszanie Go wraz z Chrystusem arką przez wiarę w Boże Słowo polecenia. Wszyscy milczymy. Nikt nic nie mówi. Potem pada rozkaz. Zatrąbcie na trąbach i krzyczcie. Posłużę się tylko tą ilustracją, jest ona zmyślona. Co by się stało, gdyby setki kościołów na całej ziemi modliło się w różnych strefach czasowych i w zadziwiający sposób dowiedzielibyśmy się później, że wszyscy modlimy się o to samo. A potem w różnych językach po prostu krzyknęlibyśmy: Chrystus jest zwycięzcą! Wróg w tej sprawie został zniszczony! Po prostu to ogłaszamy i rozlega się dźwięk trąb. Oto sposób, w jaki należy walczyć. To jest podstawowa zasada. Teraz, jest 12:09, zostało mi 6 minut, mogę potrzebować tylko 4. Czy to tworzenie historii? Przynajmniej dla mnie. Po prostu dziękuję Panu za to, że zwrócił uwagę mojego wewnętrznego odczucia na to, by zakończyć plan i poselstwo w ten sposób. Nawiązuje to do drugiej księgi Kronik 20:20 i 22, gdzie wojska atakują Izrael i gdy król modlił się, powiedział: Panie, nie wiemy, co robić. Spoglądamy jedynie ku Tobie. A jedynym rozkazem było: chwalcie, chwalcie. Kapłani więc poprowadzili i chwalili Pana. Wykraczają poza modlitwę, chwalą Pana, a wtedy Bóg natychmiast zadziałał, by rozprawić się z wrogiem. Brat Ni wygłosił takie poselstwo. Zwróciliśmy się do Living Stream z prośbą o wydrukowanie go w formie małej książeczki. Nosi ono tytuł Chwalenie. Stąd właśnie pochodzą te punkty. W punkcie A chodzi o naukę. Muszę jednak przeczytać punkt 8. Jedna jedyna zasada polega na tym, że duchowe zwycięstwo nie zależy od toczenia wojny, ale od wznoszenia chwały. Zwycięstwo zależy od pochwały. Musimy uczyć się przezwyciężać szatana dzięki wznoszeniu chwały. I mówię o tym i zakończę poselstwo, podkreślając to, że naprawdę jestem uczniem, może nie początkującym, ale też nie wybiegającym zbyt daleko poza to, ponieważ tak jak wszyscy inni, chwalimy wtedy, kiedy naprawdę czujemy się wspaniale, kiedy dzieje się coś wspaniałego, kiedy wydarzyło się coś cudownego, kiedy błogosławieństwo jest obecne, wtedy po prostu spontanicznie chwalimy Pana. Pamiętam, że słyszałem od brata Samuela Chenga, musielibyście być w moim wieku, żeby wiedzieć, kim on był, wierny starszy w Anaheim, który znał brata Ni bardzo dobrze. Brat Lee poślubił jego siostrę i jeden młody brat w drodze na spotkanie przy stole pańskim podszedł do niego i powiedział: chwała Panu. A wtedy brat ten powiedział: za co? Za co? Kiedy jednak bierzemy udział w bitwie, jedną z najtrudniejszych rzeczy jest chwalić. I dlatego brat Ni pomaga nam za pomocą tego wersetu z listu do Hebrajczyków, 13, ofiara chwały. Czy widzimy, czy mamy wizję, że Chrystus jest zwycięzcą? On naprawdę zniszczył diabła na krzyżu. Zwyciężył śmierć, ma klucze śmierci i Hadesu. On jest Panem, On jest zwycięzcą. On walczył o zwycięstwo. My walczymy w zwycięstwie. I walczymy o zwycięstwo, chwaląc Jego zwycięstwo. Kiedy mówię, że się uczę, ponieważ tak jak wy wszyscy, ja i kilka drogich mi osób przechodzimy przez bardzo złożoną, bolesną i rozdzierającą serce sytuację i tysiące modlitw, nie przesadzam, tysiące modlitw wzniosły się. I najwyraźniej nie ma odpowiedzi na zewnątrz. Ale teraz zaczynam się uczyć, żeby przestać próbować zmienić sprawę, w tym przypadku poprzez modlitwę. Chwal mnie. Chwal Pana w środku tej sytuacji. Po prostu chwal Go. O, to przeraża wroga. Zwyciężamy szatana dzięki temu, że chwalimy. I mówię to jeszcze raz. Muszę to powiedzieć przed Panem. Nie mówię tego jako nauczyciel. Mówię to jako uczący się. Po prostu tęsknię za tym, czego doświadczył brat Ni, jak mógł zachować swoją radość aż do samego końca. To jest sposób, w jaki walczymy. Jedyną w swoim rodzaju zasadą w duchowej wojnie jest chwała. Ten, kto chwali Boga, przewyższa wszystko i nieustannie zwycięża dzięki wznoszeniu chwały. To stanowi zasadę i to fakt. Drogi Panie Jezu, Ty byłeś z nami podczas tego spotkania. Jesteś Emanuelem, Bogiem z nami. Nie widzimy Ciebie, ale Cię kochamy. Nie widzimy Cię, ale wierzymy w Ciebie. I chcemy zakończyć to spotkanie, wywyższając Cię, chwaląc Ciebie. Ty jesteś rzeczywistością ziemi Kanaan. Ty jesteś wszechzawierającym Chrystusem o niezgłębionych bogactwach. Ty jesteś także naszym wodzem, naszym wojownikiem, naszym zwycięzcą. Jakże Cię chwalimy za Twoje decydujące zwycięstwo. Dzięki Twojej posłudze na ziemi, Twojej śmierci na krzyżu, Twojemu triumfalnemu zmartwychwstaniu i Twojemu wywyższeniu. Ty jesteś na tronie, panując nad niebem i ziemią, a my jesteśmy tu na polu bitwy, dziękując Ci, chwaląc Cię i przynosimy Ci obecną sytuację w Twoim odzyskiwaniu, abyś po prostu poprowadził nas wszystkich do doświadczania dobrej ziemi i korzystania z niej, wszechzawierającego Chrystusa i szkolił nas do bitwy. Panie, nie oglądamy się za siebie, nie patrzymy na nasze słabości, nie patrzymy na nasze porażki, odwracamy wzrok ku Jezusowi, Sprawcy i Doskonalicielowi naszej wiary. Panie, Ty wiesz, co jest w naszym sercu, a my wyrazimy Ci to teraz. Chcemy, abyś powrócił za naszego życia. Chcemy, aby ten wiek się skończył. Chcemy, abyś jako nasz oblubieniec przyszedł po swoją oblubienicę. I zdajemy sobie sprawę, że zanim to nastąpi, musimy doświadczać Cię i radować się Tobą w Twojej wszechwystarczalności, w Twoich niezgłębionych bogactwach. Panie, po prostu wołamy do Ciebie i prosimy Cię. Prowadź nas, szkól nas dzień po dniu, abyśmy naprawdę doświadczali Cię i cieszyli się Tobą w Twoim wszechzawieraniu. I szkól nas zbiorowo do bitwy, abyśmy walczyli z pozycji Twojego zwycięstwa, abyśmy walczyli w Tobie jako zwycięzcy i abyśmy walczyli za pomocą wznoszenia chwały. Panie, nie mamy zaufania do obietnic, które składamy wraz z naszymi wysiłkami, aby powiedzieć, o teraz będę chwalił wiele razy dziennie. Nie ufamy temu, ale ufamy Twojej mądrości, Twojemu miłosierdziu, Twojemu prowadzeniu i Twoim wskazówkom. Panie, naucz nas chwalić. Chcemy nauczyć się chwalić. Osiągnąłeś to w Pawle i Sylasie, gdy byli w więzieniu. Osiągnąłeś to przez brata Ni i brata Li. Osiągnij to w nas wszystkich, abyśmy walczyli przez chwalenie. I deli w trąbę na cały wszechświat. Chrystus jest zwycięzcą. Wróg został zniszczony. Żądamy naszego dziedzictwa, wszechzawierającego Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie, że usłyszałeś tę modlitwę. Dziękujemy Ci, że wiemy, iż Ty nas usłyszałeś i wiemy, że odpowiesz nam nawet teraz. Za to więc mówimy po prostu, chwała Tobie, Panie. Alleluja, Panie. Chwała Panu Jezusowi.